Cześć, to Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś opowiem o tym, dlaczego nie udają się wdrożenia marketing automation i co zrobić, aby się udawały. Zapraszam serdecznie. W 123 odcinku podcastu Biznes Marketer bierzemy na warsztat wdrożenia marketing automation. Tych wdrożeń jest już coraz więcej, wiele firm ma już je za sobą i przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy się zastanawiać, czy to był dobry pomysł, czy to wdrożenie rzeczywiście coś naszej firmie przyniosło i co? Okazuje się, że bardzo często jest problem z tym zadowoleniem z wdrożenia, czy z efektami z wdrożenia automatyzacji marketingu. Są nawet takie badania, które mówią o tym, że ponad 50%, chyba 52% marketerów pytanych o to, na ile jest zadowolona z tego, jak wykorzystuje marketing automation, mówi, że w ogóle nie jest zadowolona, że albo nie wykorzystują w pełni możliwości, albo to, co te narzędzia dają, nie odpowiada im potrzebom. Więc jest pewien problem. Ja pamiętam taki czas, kiedy 70% wdrożeń systemów CRM było uznawanych za porażkę i to była poważna sprawa. Szczerze mówiąc, nie wiem jak jest teraz, ale pamiętam, że od tego czasu, kiedy to badanie się pojawiło, ta analiza, firmy wdrożeniowe zaczęły trochę inaczej patrzeć na wdrożenia CRM, nie tylko jako na wdrożenie technologiczne, ale też jako na wdrożenie procesowe, co oczywiście od początku tak to powinno wyglądać. I mam wrażenie, że podobna sytuacja jest z marketing automation. Bardzo często zbytnio nastawiamy się na narzędzie, na technologię, a nie pamiętamy o tym, że tutaj najważniejszy jest proces, bo automatyzacja marketingu dotyczy automatyzacji procesów, działań marketingowych. Więc w tym odcinku chciałbym porozmawiać trochę o przyczynach nieudanych wdrożeń i w ogóle po czym poznać, że wdrożenie jest nieudane, bo tu jest w ogóle haczyk. Wielu marketerów w rozmowie mówi, że jest okej. Natomiast w momencie, kiedy przyglądam się temu, jak to wdrożenie jest przeprowadzone, co daje to narzędzie, za które ta firma płaci, to moim zdaniem to wdrożenie jest nieudane, mimo że wszyscy w firmie są całkiem zadowoleni. Więc to jest jeszcze takie trochę podwójne dno. O tym porozmawiamy. Jak poznać, po czym poznać, że wdrożenie jest nieudane i że można byłoby tu jeszcze sporo poprawić. Potem pogadamy sobie o tym, dlaczego te wdrożenia są nieudane. No i oczywiście, żeby nie było, że tylko narzekamy, to duża część tego odcinka będzie o tym, co zrobić, aby wdrożenia marketing automation były udane. No i właśnie w tej miłej atmosferze minie nam pewnie około 30 do 40 minut tego odcinka. Zobaczymy, ile czasu nam zajmie to finalnie. Zacznijmy właśnie od tego haczyka, czyli takiej sytuacji, kiedy wydaje nam się, że całkiem nieźle wdrożyliśmy to marketing automation, w sumie wysyłamy te maile, wychodzi to wszystko i tak dalej, a mamy takie poczucie albo uświadomione, albo nieuświadomione, że tam nie do końca wszystko działa, albo przychodzi ktoś z zewnątrz, na przykład taki konsultant upierdliwy jak ja i mówi, słuchajcie, to nie działa, płacicie za Mercedesa, a jeździcie starym maluchem. I wtedy należałoby się przyjrzeć tym kontrolkom, jak już jesteśmy w motoryzacyjnej nomenklaturze, które mogą wskazywać na to, że to wdrożenie jest nieudane. I pierwsza rzecz, która bardzo często występuje, to jest taka, że po wdrożeniu marketing automation jest więcej pracy, a tak naprawdę nie widać jakichś konkretnych rezultatów. I to nie jest tak, że marketing automation służy do tego, żeby było mniej pracy. Oczywiście chodzi o to, żeby zautomatyzować działania, które mogą być zautomatyzowane, ale głównym celem jest jednak zwiększenie skuteczności, czyli pozyskiwanie jakościowych leadów chociażby. Nie chodzi o to, żeby zespół marketingowy miał mniej pracy. Broń Boże, nie chodzi o to też, żeby zespół marketingowy był mniejszy w firmie. Narzędzia marketing automation wbrew swojej nazwie nie do tego służą, ale jeżeli widzimy, że pracy jest więcej, bo narzędzie wymaga jakichś dodatkowych zasobów, jakichś procedur i tak dalej, a nie ma związanych z tym efektów, to jest pierwszy sygnał, w zasadzie taki oczywisty, prawda? Nie trzeba być jakimś szczególnym geniuszem, żeby na to wpaść, że coś tu nie działa. Drugi powiązany z tym oczywiście jest taki, że ciągle nie możemy wykazać wpływu działań marketingowych na sprzedaż. Jeżeli mimo wdrożenia marketing automation ciągle wszyscy nas pytają albo kwestionują to, w jaki sposób marketing pomaga sprzedaży, ale nie działowi sprzedaży, tylko wynikowi sprzedażowemu, to znaczy, że system marketing automation jest źle wdrożony, bo to jest jeden z podstawowych elementów, czyli możliwość określenia, udowodnienia tego, że działania marketingowe mają wpływ na sprzedaż. Dobre wdrożenie daje nam taką możliwość. Jeżeli nie widzimy tego, to znaczy, że to wdrożenie jest błędne. Właśnie bardzo często jest tak, że ta porażka jest nieświadoma. To znaczy tak naprawdę my mamy tak niskie oczekiwania wobec narzędzi Marketing Automation, że wydaje nam się, że one są wszystkie spełnione. Na przykład mamy możliwość wysyłania mailingów, mamy formularze, mamy landing page'e i to jest piękne. I robimy sobie to zgrabnie, szybko, ładnie i tak dalej. To jest w porządku, tylko zazwyczaj płacimy za znacznie więcej funkcjonalności. To jest właśnie ten efekt, że płacimy za sportowy samochód, którym potem jeździmy 30 na godzinę. I jeżeli rzeczywiście mamy tak niskie oczekiwania, to możemy naprawdę zadowolić się bardzo prostymi narzędziami. Ale często jest tak, że narzędzia są klasy średniej albo wysokiej, a dają nam efekty tej narzędzi klasy niższej, które często kosztują 1/10 tego, za co obecnie płacimy. Więc tutaj warto się też temu przyjrzeć. Czy czasem nie jest tak, że to nasze oczekiwania są takie niskie, a narzędzie ma swój koszt i dawałoby się o wiele lepiej wykorzystać. Tylko tyle, że my z jakiegoś powodu nie potrzebujemy tych funkcjonalności, więc wtedy być może trzeba skorzystać z tańszego narzędzia albo rzeczywiście zacząć lepiej wykorzystywać to, co już jest licencjonowane czy wykorzystane w firmie. Kolejnym takim elementem, który nam powinien dać do myślenia, że coś tu jest nie w porządku, jest to, że tak naprawdę ten Marketing Automation jest takie odrębne narzędzie, które robi zupełnie odrębne rzeczy, czyli tradycyjne działania marketingowe idą swoim torem, ale jeszcze coś tam tym Marketing Automation robimy. Czyli na przykład generujemy leady z e-booków, narzędzie Marketing Automation, ale wydarzenia, webinary, działania reklamowe, działania socialowe, contentowe są absolutnie odrębne, nie są w ogóle połączone. Jeżeli narzędzie Marketing Automation działa na peryferiach osobno, to znaczy, że ono zostało źle wdrożone, bo istotą skutecznego wdrożenia Marketing Automation jest to, że ono się staje takim centralnym elementem naszych działań marketingowych i każde działanie marketingowe jest w nim w jakiś sposób odwzorowane po to, żebyśmy mogli te działania właśnie optymalizować, często automatyzować. Po drugie, żebyśmy mogli mierzyć ich efektywność i łączyć ze sobą te działania. Jest takie powiedzenie właśnie jak cyfrowy język ciała. Narzędzie Marketing Automation powinno być w stanie rozpoznać każde działanie naszego potencjalnego klienta na naszych zasobach, stronach, mailingach, webinarach i tak dalej, po to, żebyśmy my mogli z tego wyciągać wnioski, segmentować, dawać scoring, proponować bardziej spersonalizowane treści. Jeżeli to jest osobny proces, to żaden z tych rezultatów nie będzie osiągnięty. Kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, jest taki, że bardzo często po wdrożeniu narzędzia Marketing Automation ciągle dane naszych leadów, potencjalnych klientów są w różnych miejscach. Ja się wielokrotnie spotykałem z taką sytuacją, że na przykład było duże wdrożenie Marketing Automation, ale ponieważ był jakiś tam problem z migracją danych, to ciągle jeszcze e-mailingi albo newslettery były wysyłane z jakiegoś innego narzędzia, takiego e-mailingowego. To jest po pierwsze marnotrawstwo, po drugie nie wykorzystujemy tych danych, po trzecie pojawiają się potężne problemy z spójnością zgód chociażby, czyli na przykład ktoś tam się z takiego newslettera wypisze w innym narzędziu, bardzo możliwe, że nie będzie chciał w ogóle dostawać marketingowych informacji, a my mu z narzędzia Marketing Automation taką właśnie marketingową informację wyślemy. I kłopoty gotowe. I ja się spotkałem z takimi sytuacjami, często zresztą w mojej działalności, gdzieś przez jakieś niedopatrzenie albo właśnie błędne wdrożenie, jakiś błąd przy wdrożeniu, że faktycznie taka zgoda nie była odpowiednio odnotowana. No i ryzykujemy już odpowiedzialność prawną w takim przypadku. Kolejny element, który nam powinien pokazać, że coś jest nie w porządku z narzędziami Marketing Automation albo ze sposobem ich wdrożenia, to jest to, że co prawda generujemy leady, ale one są niskiej jakości. To znaczy handlowcy je bardzo często odrzucają, a wręcz po jakimś czasie nawet przestają się nimi zajmować. O czym to świadczy? O tym, że myśmy nie zbudowali ścieżki wygrzewania leada. No bo właśnie narzędzia Marketing Automation pozwalają na wygrzewanie leadów, czyli wielokrotną spersonalizowaną komunikację, która jest dopasowana do preferencji tej osoby, czy chociażby częstotliwości informacji, formatu, w jakim ta osoba chce pozyskiwać informacje i dzięki temu my nie obciążamy handlowców, ale edukujemy tych naszych klientów, kwalifikujemy ich, czyli decydujemy o tym, czy faktycznie warto jest im zaproponować, nie wiem, spotkanie z handlowcem. Dzięki temu, kiedy do tego spotkania dochodzi, to oczywiście ten klient jest bardziej wyedukowany, a przede wszystkim jest świadomy tego, co się będzie działo, w związku z tym nie ma tam przypadkowych leadów. W momencie, kiedy my generujemy dużo leadów, a one są potem masowo odrzucane przez handlowców, prawdopodobnie oznacza to tylko tyle, że znowu gdzieś pójście na łatwiznę. Prawdopodobnie prosty mechanizm, landing page, e-book, formularz i wszyscy, którzy pobierają e-booka, są wysyłani do handlowców. Oczywiście 99% z tych ludzi nie jest zainteresowany rozmową z handlowcem, handlowcy się denerwują, a my mamy problem taki właśnie, że zaczynają powątpiewać w skuteczność działań marketingowych jako efektywnego wsparcia sprzedaży. To jest bardzo wyraźny sygnał, że wdrożenie jest błędne. Być może narzędzie mamy doskonałe, ale jest źle wykorzystane, źle wdrożone. Kolejna taka kontrolka, którą warto wziąć pod uwagę, jest taka, że przy każdej kolejnej kampanii czy projekcie, jaki organizujemy, wszystko wymyślamy od nowa. Nie ma w ogóle żadnego szablonu, standardu, benchmarku i tak dalej. Nie ma procesów, które możemy wielokrotnie wykorzystać. Istotą automatyzacji marketingu jest właśnie to, że pewne procesy, które się powtarzają, możemy w którymś momencie zoptymalizować, a potem je wielokrotnie wykorzystywać. Ja wam podam przykład chociażby moich procesów webinarowych. Ja organizuję dosyć dużo webinarów, często więcej, częściej niż raz w tygodniu. Nie byłbym w stanie każdego z tych procesów od nowa projektować. Więc mam zbudowane szablony procesów, szablony promocji, szablony obsługi rejestracji, szablony follow-upów, szablony właśnie procesów, ale też i zasobów, na przykład landing page, wiadomości i tak dalej. Dzięki temu ja jestem w stanie bardzo sprawnie te szablony stosować i właśnie stosując już sprawdzoną logikę, sekwencję działań, która mi się sprawdziła przy poprzednich webinarach, stosuję bardzo podobną. Oczywiście mierzę, sprawdzam, czy ona się dalej sprawdza, ale ja mogę posługiwać się, jakby budować te swoje procesy z dużych klocków. I bardzo często widzę, że w firmach, w których jest wdrożony marketing automation, które pozwala właśnie na taką pracę procesową, budowanie tych procesów i wielokrotnie ich wykorzystanie, ciągle te kampanie czy projekty są tworzone od nowa. To jest marnotrawstwo czasu, już pomijamy licencję, ale to też jest sygnał, jeżeli kolejny webinar, kolejne wydarzenie, kolejną kampanię tworzycie zupełnie od nowa, mimo że podobne rzeczy już robiliście i nie jesteście w stanie wykorzystać tych zasobów, które zostały wytworzone, szablonów stron, wiadomości, właśnie procesów, to znaczy, że wdrożenie było błędne. No i ostatni element, który powinien przemówić, taka ostateczna kontrolka, jest to, że błędne wdrożenie marketing automation skutkuje tym, że nie jesteśmy w stanie zaraportować zwrotu inwestycji w działania marketingowe. Dobre wdrożenie marketing automation, patrząc z kontry, daje możliwość zaraportowania, jak pewne zestawy, grupy, czy to kampanie, czy procesy marketingowe, jak przekładają się na wartość klienta, na przykład na pozyskanie odpowiedniej ilości klientów, odpowiedniej wartości, którzy z nami na przykład zostają przez 3 lata, jeżeli mamy taki model biznesowy i wtedy możemy mówić o tym ROI albo MROI, czyli tego marketing, return on marketing investment. Więc jeżeli nie możemy tego zrobić i ciągle gdzieś tam żonglujemy danymi w Excelu, łączymy, ręcznie zbieramy, to znaczy, że nasze wdrożenie marketing automation jest do poprawy. Więc chciałem wam przedstawić te kontrolki, takie sytuacje, w których warto się zastanowić, które świadczą o tym, że to wdrożenie nie jest dobre. Szybko je powtórzę. Więcej pracy, brak rezultatów, nie widać wpływu marketingu na sprzedaż. Właśnie te nieświadome porażki, czyli mimo że jesteśmy zadowoleni, to jednak narzędzie pozwala na dużo więcej, a my wykorzystujemy je w kilku procentach. Proces marketing automation jest osobnym procesem, inne działania idą swoim torem, dane są w wielu miejscach, leady są niskiej jakości, procesów nie ma, czyli wszystko wymyślamy od nowa za każdym razem i nie możemy skalkulować, jaki jest zwrot z inwestycji w działania marketingowe. Oczywiście to nie są wszystkie, pewnie znalazłoby się jeszcze kilka, ale to są te, które ja uważam za najczęściej spotykane i te, które naprawdę można w miarę szybko wyrugować, to znaczy tych problemów można się pozbyć dobrym, sensownym wdrożeniem, nawet jeżeli ono już jest. Niekoniecznie to oznacza wymianę narzędzia. Trzeba po prostu pewne rzeczy wprowadzić w procesy. Teraz pytanie, skąd się to bierze? Dlaczego te narzędzia marketing automation są wdrażane w sposób nieudany albo nieefektywny. Czasami zdarza się, że to widać jest w filiach, czyli w oddziałach firm międzynarodowych, że w centrali co prawda było to fajnie wdrożone, ale już oddziały dostały albo za mało szkoleń, albo za mało zasobów, albo nie ma nikogo, kto się na tym zna. I to narzędzie marketing automation jest takim złem koniecznym. To znaczy jesteśmy zmuszeni, żeby prowadzić pewne działania, bo tam korporacja patrzy, centrala obserwuje i tak dalej, ale nie do końca rozumiem, po co to jest, wcale nam to nie pomaga, nie mamy na to większego wpływu i powiem wam szczerze, że to jest plaga w korporacjach. Czasem pracuję, ja na poziomie strategicznym rzadko pracuję z korporacjami, no bo korporacje mają swoje strategie już wymyślone w centralach, ale na poziomie właśnie taktycznym, czasem procesów, pracuję z korporacjami i widzę, jak ci ludzie w lokalnych oddziałach męczą się z tymi wdrożeniami, które być może z centrali wyglądają fajnie, ale tutaj na dole albo brakuje im funkcjonalności, albo brakuje im danych. Często jest nawet tak, że oni nie mają dostępu do tego, jakie leady wygenerowali, bo to wszystko idzie gdzieś tam do centrali. I no, tutaj lokalnie niewiele można zmienić. Można tylko raportować, że źle się dzieje i czasami to się udaje. Muszę powiedzieć, że byłem w takich projektach, gdzie wspólnie z lokalnym oddziałem, często łączyliśmy się w jakieś tam koalicje jeszcze z kilkoma innymi krajami, przygotowywaliśmy takie postulaty, co można byłoby zmienić i często jest tak, że te zespoły regionalne się na to godziły. Nie mówię, że to jest łatwe, ale jest to możliwe. Druga przyczyna to jest zbytnie skupienie się na narzędziu. Są takie narzędzia, które stają się bardzo modne wśród marketerów. No, na przykład HubSpot, prawda? Wszyscy chcieliby stać się takim Applem w świecie marketingu. Nie bez powodu. To jest naprawdę świetne narzędzie. Natomiast problem nie polega na tym, że HubSpot jest świetnym narzędziem, tylko na tym, że ktoś koniecznie chce mieć HubSpota, a jeszcze nie pomyślał o tym, co zrobić, żeby ten HubSpot był w pełni wykorzystany. Więc jeżeli my zaczynamy wdrożenie od narzędzia, to tak naprawdę potem do tego narzędzia dopisujemy sobie procesy, działania, które chcielibyśmy wykonać, to się zazwyczaj źle kończy. Więc kolejność powinna być odwrotna. Ja o tym powiem w tej drugiej części dzisiejszego podcastu, co tak naprawdę zrobić, żeby dobrze dobrać. Trzeci powód nieudanych wdrożeń albo braku efektów wdrożeń to jest skupienie się na takich działaniach kampanijnych. Właśnie automatyzacja marketingu pozwala na działanie, na tworzenie wielu kampanii. Możemy nawet te kampanie powtarzać, automatyzować, łączyć i tak dalej. Ale prawda jest taka, że w B2B na przykład, gdzie te procesy decyzyjne są bardzo długie, trwają na przykład 2 lata, kampania 2- czy 3-miesięczna niewiele nam da. Oczywiście my możemy mieć takie rytmy takich górek wzmożonych aktywności i potem gdzieś tam utrzymania trochę mniejszej aktywności, ale musimy być stale obecni. I znowu właśnie narzędzia marketing automation świetnie się sprawdzają w takim długotrwałym wygrzewaniu leadów, takich działaniach, które są dopasowane do preferencji tego, jak ta osoba, czy jak te osoby chcą pozyskiwać nasze treści, a nie tego, że my akurat teraz mamy kampanię i teraz będziemy pakowali tony treści i różnych komunikatów w rynek. Kampanie są przydatne, bo one pozwalają czasem przebijać się przez ten mur szumu informacyjnego. Tak? Kampania jako koncentracja siły środków, ale w B2B szczególnie zbytnie skupienie się na kampaniach powoduje, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie udowodnić, że ta kampania miała sens. Dlaczego? No bo tak naprawdę 95% klientów, do których my docieramy statystycznie, nie jest w trybie nawet zbliżonym do decyzji zakupowej. W związku z tym ta kampania, ta wzmożona aktywność nie sprawi, że te osoby staną się leadami. Ona bardzo się może przydać w dostarczeniu im wiedzy, edukowaniu ich i tak dalej, ale w minimalnym stopniu może przyspieszyć proces decyzyjny. Często te procesy decyzyjne mają swoją specyfikę, niezależną od naszych aktywności, a my z uporem maniaka próbujemy przyspieszyć, skompresować. Oczywiście to się czasem udaje wtedy, kiedy te procesy są rozwleczone, na przykład dlatego, że ktoś po stronie klienta nie potrafi zebrać informacji szybko. Jeżeli to przyspieszymy, to faktycznie możemy być tutaj wygrani. Ale zazwyczaj ta specyfika podejmowania decyzji nie jest po naszej stronie zupełnie, więc te kampanie niewiele dadzą. Oczywiście one mogą być pozytywnie ocenione jako element budowania świadomości, budowania marki i tak dalej, ale no wszyscy oczekują po kampanii leadów. My robimy tę kampanię, leadów nie ma, w związku z tym wszyscy mówią, no nieudana kampania. Ale gdybyśmy odeszli od tego rytmu kampanijnego i obserwowali źródła leadów, czy to potem jak one się wygrzewają w dłuższej perspektywie, zazwyczaj okazuje się, że te działania marketing automation bardzo się przydają. Tylko tyle, że myśmy mierzyli niepotrzebnie to w krótszej perspektywie wtedy, kiedy kampania trwała. Więc kampanie są potrzebne, ale nie możemy się na nich zbytnio skupiać, bo będziemy mieli nieprawdziwy obraz skuteczności działania marketing automation. Kolejna przyczyna jest taka często, że wdrożenie samo sobie nie jest dobrze przygotowane. Skupiamy się znowu na części technologicznej, czyli kupujemy licencje, bierzemy sobie często partnera, który nam to wszystko wdraża, robi nam szablony, landing page, mailingi, formularze, jakieś tam proste automatyzacje, tylko tyle, że my na przykład nie mamy procesów, czyli nie wiemy, co automatyzować, nie mamy wiedzy na temat tego, w jaki sposób pewne funkcjonalności marketing automation można stosować w praktyce, nie mamy treści, które są paliwem marketing automation, no bo marketing automation żywi się interakcjami. My wywołujemy interakcje, dostarczając treści po to, żeby pozyskać dane, pozyskać jakąś deklarację, tak zwane zaangażowanie, być może w którymś momencie właśnie tego leada. Jeżeli nie mamy dobrych treści, za które klienci chcą wymieniać swoje dane, to narzędzie nie zadziała. Będzie jak samochód bez paliwa. I to jest właśnie brak przygotowania wdrożenia. Te wszystkie rzeczy muszą być dobrze przygotowane, zanim my uruchomimy narzędzie. Tu wam od razu powiem, bo tak trochę się wymądrzam, że ja sam te błędy popełniałem. Jedno z pierwszych wdrożeń, za jakie byłem odpowiedzialny, było przez pierwszych 3-4 miesiące mało efektywne, właśnie dlatego, że zabrakło nam odpowiednich treści. Po prostu nikt mi nie powiedział o tym, jak wiele treści jest potrzebnych do automatyzacji marketingu. Kilka dni temu miałem warsztat z takim moim stałym klientem, z którym wspólnie projektujemy procesy marketingowe, no i po raz kolejny zespół, mimo że już doświadczony, złapał się za głowę, jak wiele treści jest potrzebnych, żeby te procesy marketingowe faktycznie dobrze działały. No oni są przygotowani, są już przyzwyczajeni, tylko tyle, że po raz kolejny dotarło do nich, że to nie chodzi o narzędzie, to chodzi tak naprawdę o dobre przygotowanie tego paliwa, którym są treści. Często w ramach przygotowania nie dbamy też o kompetencje, bo nie mamy ludzi, którzy się na tym znają. Oszukujemy się, że partner wdrożeniowy nam wszystko zrobi. Większość firm wdrożeniowych skupia się tylko na części technicznej, często tak naprawdę nie rozumiejąc tego, jak procesy powinny być zorganizowane. No ja właśnie jestem po tej drugiej stronie, czyli ja zajmuję się tylko procesami i zasobami, nie częścią techniczną i często właśnie wtedy ta współpraca zaczyna dobrze wyglądać, kiedy ci inżynierowie wdrożenia, którzy mają jakieś pojęcie o tym, po co to jest, ale no nie są marketerami, oni nie zrobią za was tej pracy strategicznej, więc jeżeli tych kompetencji nie ma, nie wiemy, jak można wykorzystać marketing automation w całości działania firmy, no to po prostu to narzędzie, to wdrożenie nie będzie udane. Kolejna przyczyna nieudanych wdrożeń to jest brak integracji. Nie myślimy o integracji z innymi istotnymi procesami, na przykład z procesem sprzedaży. To się już coraz rzadziej, mam wrażenie, zdarza, ja takie sygnały odbieram, ale dosyć często jeszcze jestem pytany, czy ma sens wdrożenie marketing automation bez CRM-a albo bez zintegrowanego CRM-a. Moim zdaniem nie ma sensu. Czyli jeżeli planujesz wdrożenie marketing automation, a CRM, który macie w firmie, jest albo bardzo stary i nie da się go zintegrować, albo nie ma go w ogóle, bo jest bardziej jakiś tam system ERP, to ja bym doradzał jednak zacząć skupić się na CRM-ie, bo możesz się napracować, zrobić świetne kampanie, ale bez integracji z CRM, czyli z procesem sprzedaży, nie będziesz w stanie udowodnić, że to działa. Czyli podniesiecie koszty, ty będziesz zapracowany, zespół będzie zapracowany, a na końcu jakiś dyrektor finansowy powie, no ale ja nie widzę efektów. I będzie miał rację, bo bez integracji CRM i marketing automation nie będzie możliwe to jest, tylko trzeba dużo pracy w to włożyć, będzie bardzo trudno udowodnić wpływ działań marketingowych na sprzedaż. Bardzo często jest tak, że w firmie funkcjonują już pewne procesy czy działania. Na przykład firmy organizują wiele wydarzeń, szkoleń, konferencji i nieuwzględnienie tych aktywności w marketing automation powoduje, że powstają jakby dwa nurty, dwa tryby. Jeden właśnie zautomatyzowany, drugi tradycyjny. Często nawet są takie stanowiska, że dostaje taką informację, a to jest Krzysiek, on się zajmuje tym tradycyjnym marketingiem, a to jest Piotrek, on się zajmuje digitalem. Ten podział jest naprawdę zły. Nawet jeżeli zastaliśmy taką sytuację, to musimy zadbać o to, żeby każdy członek zespołu marketingowego wiedział, jak może w swojej specjalizacji wykorzystać tego typu narzędzie. Nie można prowadzić działań odrębnych, offline'owych i online'owych. Nawet jeżeli robimy działania bardzo offline'owe teoretycznie, czyli na przykład spotkania, szkolenia, konferencje, śniadania biznesowe, to ten proces też można zdigitalizować i widzieć te ślady cyfrowe tych działań, po to, żeby można było potem wywnioskować, że na przykład ten klient brał udział w 5 touchpointach digitalowych i w 2 na przykład offline'owych, ale to wszystko już wtedy jest zbierane jako interakcja cyfrowa. My możemy wyciągać z tego prawdziwe wnioski. I ostatni taki element, który to przyczyna, która czasem jest powodem nieudanych wdrożeń, ja to nazywam misja samotnika. To niekoniecznie chodzi o jedną osobę, ale chodzi o to, że nie ma zgody co do tego, jak ten narzędzie marketing automation będzie działało w firmie, a przepchnęły ją jak na przykład 2 osoby z marketingu. I oni tam sobie różne rzeczy tworzą i tak dalej. Natomiast potem bardzo trudno im jest wyjść z tymi efektami, na przykład do zarządu, do sprzedaży, do obsługi klienta, mimo że to narzędzie umożliwia, te narzędzia umożliwiają właśnie ułatwienie po stronie sprzedaży, pozyskiwanie danych z obsługi klienta, czy wręcz uzupełnianie danych dla zespołu obsługi klienta, ale właśnie ta misja samotnicza powoduje, że nie ma poparcia w firmie, że nikt tak naprawdę poważnie nie traktuje tego narzędzia, w związku z tym nie jest ono dofinansowane, często jest to jakieś bardzo proste narzędzie, no bo więcej nie mieliśmy budżetu, bo nie było zgody zarządu, w związku z tym też nie ma zainteresowania w wykorzystaniu tego narzędzia, w związku z tym buduje się taka bańka, która pokryta jest coraz bardziej mchem i my tam sobie w środku tej bańki coś tam robimy, a wszyscy inni myślą, że to jest taki gadżet marketingowy, nie ma się co tym przejmować. No i na końcu doprowadza to do tego często, że taka osoba na przykład odchodzi z firmy i całe narzędzie razem z tą osobą po prostu jest zamknięte, bo tylko ona wiedziała, jak to działa, albo tylko te 2 osoby wiedziały, albo tylko oni mieli dostęp do loginów. To się bardzo często zdarza, że pytam klienta, kto zarządza w tej chwili tym systemem, a dostaję informację, że była taka dziewczyna, ale odeszła właśnie tam 2 lata temu i od tej pory nikt. To jest właśnie efekt tego, że tylko pewnie ona się w ogóle tym interesowała. Więc to ma swoje przyczyny po obu stronach. To znaczy, jeżeli ty jako jesteś szefem firmy, szefem, menedżerem i widzisz, że tego typu projekt powstaje, zadbaj o to, żeby to nie był eksperyment, żeby to nie było działanie pojedyncze, bo to będzie zawsze marnotrawstwo. Jeżeli uznajesz, że to jest coś wartościowego, to skup się też na tym, żeby ludzie ze sprzedaży zrozumieli, żeby ludzie z obsługi klienta docenili jakość tych danych, a przede wszystkim przypilnuj, żeby wszyscy w zespole marketingu regularnie to narzędzie wykorzystywali, to robili w taki sposób, żeby reszta firmy widziała, jaki jest efekt. A jeżeli jesteś marketerem, to zadbaj o ten tak zwany buy-in, czyli nie rób tego przy okazji, bo to nic nie da. Będziesz mieć więcej pracy, a efekty, udowodnienie wpływu marketingu na sprzedaż będzie jeszcze trudniejsze. Moi drodzy, to tutaj kończymy tą część negatywną, czyli tego momentu, kiedy mówiłem o tym, kiedy, po czym poznać, że wdrożenie jest nieudane i dlaczego tak się czasem dzieje. No więc pogadajmy sobie teraz o tym, co zrobić, żeby tak się nie działo, żeby mądrze wdrażać marketing automation. Ja ten odcinek, który nagrywam na podstawie już swoich takich materiałów, które tworzę na potrzeby książki o marketing automation, bo ci, którzy słuchają mojego podcastu, wiedzą, że odgrażałem się, że taka książka powstanie, ona właśnie powstaje. Jeszcze nie chcę się zobowiązać do terminu, ale myślę, że to jest już kwestia niewielkiej ilości, kilku miesięcy, może tak powiem. I w ramach tej książki, tworząc tą książkę, przygotowuję, a w zasadzie spisuję, dokumentuję, jak to się mówi poprawnie, metodykę wdrożenia marketing automation, którą nazwałem sobie GPS. Tak mi wyszło. Dlatego, że ona ma 3 filary. Goals, processes and skills, tak? Czyli cele, procesy i umiejętności. No i myślę, że też fajnie się będzie to komunikowało, bo zawsze można pokazać, że to GPS, który pokazuje, w którą stronę dojechać, jak to zrobić mądrze. Nazwa nie jest tutaj najistotniejsza. Ważne jest to, moim zdaniem, że w tej metodyce ja zbierałem pewne doświadczenia z wielu projektów, w których brałem udział i uznałem, że ta kolejność wdrożenia musi wychodzić od celów organizacji. To znaczy marketing musi zdefiniować cele, które będzie realizować dzięki narzędziom marketing automation. Czyli na przykład jeżeli celem jest pozyskanie, na przykład zwiększenie sprzedaży o 20, czy 30, czy 40%, to już na poziomie celów marketingowych trzeba precyzyjnie określić to, że to będzie oznaczało na przykład wygenerowanie 20% więcej leadów, które będą miały o 20% większą konwersję, albo o 30% większą wartość, powiedzmy. Jeżeli mamy te cele już zdefiniowane, jeżeli znacie metodykę OKR, czyli Objective and Key Results, to właśnie te key results, te kluczowe rezultaty już muszą być konkretne i mierzalne. Czyli jeżeli mamy ten konkretny i mierzalny rezultat do zrealizowania, to wtedy kolejnym etapem tej metodyki jest przygotowanie procesów i projektów marketingowych. Czyli to może być na przykład przygotowanie 5 kampanii, które są skierowane do 5 segmentów naszych klientów, które mają pozyskać na przykład 150 nowych leadów. Projekty to mogą być właśnie, nie wiem, 5 webinarów, 5 jakichś wydarzeń, szkoleń i tak dalej. I to, co jest najważniejsze, ale równie ważne, ponieważ procesy składają się z zadań i zasobów, to my planując to wdrożenie musimy jeszcze wziąć pod uwagę jeden wymiar. Umiejętności. Czy my umiemy te procesy tworzyć, czy my umiemy te zasoby tworzyć, a jeżeli nie umiemy, to kto nam je wytworzy? Bo najgorsza rzecz, jaka może być, to jest świetny plan i brak umiejętności zrealizowania tego planu. Już nie będę używał militarnych porównań, ale bardzo często teraz w mediach możemy zobaczyć przykłady takiego właśnie działania. To dokładnie można przenieść na obszar marketingowy. Bardzo często to widzę. Świetne plany, ambitne założenia, tylko tyle, że ktoś na przykład nie umie stworzyć dobrego, skutecznego e-booka, który nie tylko będzie, ale też będzie skuteczny, czyli będzie pozyskiwał te dane. I to jest jakby istota tej metodyki, teraz wam ją troszeczkę opiszę, oczywiście bardzo skrótowo, ja będę regularnie dostarczał wam teraz więcej informacji na temat tej metodyki w kolejnych podcastach, artykułach i no, ostatecznie w książce, która mam nadzieję niedługo się ukaże. Pierwsza faza, proces rozbijamy sobie na fazy, faza przygotowania. Przygotowujemy procesy, bo cele zostały już zrealizowane, określone. Więc do tych celów musimy przygotować procesy, czyli zestawy działań. Potem każdy proces musi być wsparty zasobami. Czyli na przykład jeżeli procesem jest wygenerowanie i ogrzanie leada, to w ramach tego procesu będzie ileś tam działań, czyli na przykład pozyskanie go przez kampanię marketingową, wywołanie pierwszej interakcji, pozyskanie danych, segmentacja, dołożenie punktów scoringowych, wywołanie drugiej interakcji, nie wiem, zaproszenie na webinar, przypomnienie o webinarze, zrealizowanie tego webinaru, follow-up, segmentacja na podstawie webinaru i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można automatyzować, ale to musi być zdefiniowane i musi być wsparte zasobami, na przykład treściowymi, budżetem, bo jeżeli mamy ambitny plan na zrobienie procesu, którego częścią jest webinar, to być może trzeba będzie dosypać budżetem reklamowym. No i oczywiście, o czym mówiliśmy, o kompetencjach, no bo jeżeli nie mamy kogoś, kto potrafi przeprowadzić dobry webinar, no to ten proces po prostu nie ma sensu. Ale ponieważ jesteśmy na etapie przygotowania, planowania tego wszystkiego, to już możemy zauważyć, że na przykład w tym procesie pięknym braki mamy po stronie na przykład kogoś, kto zrobi nam przygotowuje fajny webinar. Wtedy mamy trochę czasu, żeby się do tego przygotować i na przykład brakuje nam jeszcze kompetencji związanych z recyklingiem treści, powiedzmy. I wtedy znowu możemy jeszcze znaleźć agencję, która nam to zrobi. Ale jesteśmy na etapie przygotowania, więc możemy podjąć decyzję, czy widząc pewne braki w kompetencjach, które mogą nam zatrzymać te procesy, jesteśmy w stanie je nadrobić, czy nie. Czy być może trzeba będzie inny proces zastosować, bo oczywiście do jednego celu może być zastosowanych kilka, być może nawet kilkanaście alternatywnych procesów. I w ten sposób sobie je dobieramy, żeby te kompetencje albo dało się szybko uzupełnić, albo dało się je pozyskać na zewnątrz, albo żebyśmy je po prostu już mieli. No właśnie, i teraz na etapie przygotowania ten etap kończy się już fazą wyboru dostawcy. Jeżeli już wiemy, co chcemy zrobić, wiemy, że jesteśmy gotowi od strony procesów i zasobów, to mamy możliwość dobrania dostawcy. Teraz pamiętajcie o tym, że są dwa rodzaje kompetencji wśród dostawców narzędzi marketing automation. Typowa kompetencja to jest kompetencja techniczna, czyli ludzie, którzy świetnie znają narzędzie, wiedzą co wyklikać, jak wdrożyć i tak dalej. I oni często, że tak powiem, rozwijają się w stronę kompetencji procesowych, czyli ludzi, którzy nie są już konsultantami technologicznymi, ale konsultantami procesowymi. I trzeba szukać właśnie dostawcy, którzy mają takie kompetencje. Dlaczego? Ponieważ jeżeli oni nie mają kompetencji procesowej, czyli nie wiedzą, jak te procesy działają, to tak naprawdę wyklikają w cudzysłowie, czyli skonfigurują to, co na przykład dokumentacja narzędzia wymaga, czyli jakieś podstawowe elementy konfiguracji typu połączenie z domeną, podstawowe formularze, jakieś stopki maili i tak dalej. Tylko tyle, że to będzie nadal zestaw technologii, która ze sobą w ogóle nie rozmawia, która nie generuje żadnych interakcji, bo nie stworzyliśmy z tego procesów. Więc szukajcie ludzi, którzy nie tylko powiedzą, co gdzie wyklikać w narzędziu, ale też wiedzą, do czego to można wykorzystać. I nie zaczynają z wami rozmowy o narzędziu. To jest jeden z tych kontrolek, które ja też mam. Jeżeli zgłaszam się do agencji, która ma pomóc we wdrożeniu marketing automation i oni zaczynają mówić o narzędziu, to znaczy, że będą mieli bardzo niskie kompetencje procesowe. Jest duże prawdopodobieństwo albo duże ryzyko, że tak będzie. Więc wtedy koniecznie trzeba się zorientować, czy tam nie będzie tych braków. Bo jeżeli będą te braki, to zostanie dziura. To znaczy, oni nam zrobią narzędzie, my jeszcze nic nie potrafimy zrobić z tym wszystkim. No i to nie działa. Zapłaciliśmy za licencję, za wdrożenie, efektów nie ma. Trzecia faza, faza wdrożenia. Pamiętajcie, że wdrażamy procesy. Wdrożenie techniczne narzędzia marketing automation zazwyczaj jest dosyć proste, ponieważ ono, oczywiście bardzo często marketerzy w ogóle nie powinni się tym zajmować, ale na przykład dotyczy integracji danych i to nie są trywialne rzeczy, ale ta część techniczna nie jest jakimś wyzwaniem dla marketera, bo i tak musi to zrobić inżynier. Sami tego nie zrobicie, znaczy chyba, że jesteście geniuszami w obszarze na przykład integracji danych, business intelligence i tak dalej, ale jeżeli mamy już tą fazę wdrożenia, czyli zaczynamy przygotowywać się do tego wdrożenia, to już na etapie właśnie przygotowania, tam gdzie przygotowujemy zasoby nietechniczne, bo dane są też zasobem dla nas. My musimy doprowadzić chociażby do wyczyszczenia tych danych. Ja nie będę teraz wchodził w szczegóły, bo brakłoby nam czasu, ale chodzi o to, że zespół technologiczny, wdrożeniowy będzie w stanie sobie z tym poradzić, tylko my jako marketerzy musimy im powiedzieć, że mamy te dane w 5 miejscach i co byśmy chcieli z tym zrobić. Znowu zobaczcie, pomysł na proces, bo być może część z tych danych jest nam niepotrzebnych. Być może część z tych danych można, ponieważ nie są bardzo stare, można się ich pozbyć i nie generować różnych ryzyk. Dobrze przygotowana, zbriefowana firma wdrożeniowa zrobi swoją pracę, ale oni muszą wiedzieć, do czego nam służą poszczególne zasoby i procesy. Teraz wracając do fazy wdrożenia. Mamy określone cele, mamy już określone procesy, więc możemy technicznie w tej metodyce, którą właśnie kodyfikuję, spisuję, tworzymy coś, co się nazywa metryczką procesów. Czyli każdy proces marketingowy jest takim rodzajem briefu. Czyli na przykład chcemy wygenerować, mamy proces, który służy do ogrzewania długotrwałego leadów, na przykład, które mają bardzo niski próg wejścia, czyli na przykład pobrali sobie, nie wiem, jeden e-book. Czyli wiemy, że czymś tam się zainteresowali, ale jeszcze do sprzedaży bardzo daleko. I ta metryczka będzie nam opisywała zadania, które mają być wykonane, ale automatycznie będzie też nam opisywała zasoby, jakie muszą być wytworzone, żeby te zadania mogły być zrealizowane, czyli te wszystkie landing page, właśnie formularze, mailingi, SMS-y, wiadomości, social media, e-booki, być może webinary i tak dalej. I oczywiście obok tego jest wskazanie, co my jako właściciel procesu będziemy dostarczali, a co ma dostarczyć firma wdrożeniowa. I teraz firma wdrożeniowa, widząc taką metryczkę, nawet jeżeli tych kompetencji procesowych jakichś bardzo rozwiniętych nie ma, będzie w stanie tak zaprojektować te zasoby techniczne, czyli te wszystkie elementy, które mają być właśnie wytworzone, czyli te maile, te landing page, te formularze, bo żeby one działały, ponieważ oni wiedzą, do czego to służy. Widzą przed sobą logikę procesu. I wtedy są w stanie zaprojektować te zasoby techniczne, czyli my jako właściciele wdrożenia, właściciele procesów, rozumiemy proces, wiemy, co chcemy uzyskać, jakie mamy KPI-e, określiliśmy sobie etapy tego procesu, te zadania i wtedy firma wdrożeniowa może tą metryczkę wykorzystać. Czasami ją modyfikuje, na przykład mówi, że słuchajcie, nie musi być tyle zadań, możemy to zrobić szybciej, łatwiej i tak dalej. Ale to jest już zupełnie inna rozmowa, bo oni nie wymyślają tego procesu, tylko go optymalizują, znając możliwości narzędzia, które stosują. Więc odpowiedzialność za stworzenie, za zaprojektowanie procesów jest po stronie marketerów albo po stronie konsultanta, z którym marketer pracuje. Nie spodziewajcie się, że te firmy technologiczne będą miały super wiedzę o procesach marketingowych. Niektórzy mają rzeczywiście, ale to jest jeszcze ciągle niewielka grupa firm. Kolejna faza, tak żebyśmy nie przedłużali, to jest faza już uruchomienia. Czyli pierwsze działania z użyciem narzędzia marketing automation. I tutaj moja porada, zacznijcie sobie od obszaru testowego. czyli na przykład na jakiejś kategorii, na jakimś produkcie, czy na jakimś segmencie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli prowadzicie szerokie działania marketingowe, to ta pierwsza faza jest niesamowicie czasochłonna, no i zdarzają się błędy oczywiście. Wyślemy wiadomość nie do tej grupy, co trzeba, jakiś scoring będzie źle wyregulowany i tak dalej. Więc jeżeli macie możliwość wybrania sobie takiego segmentu, w którym możecie sobie pewne rzeczy przetestować, to nie mówię, żeby się tym bawić, tylko żeby nie wdrażać wszystkiego od razu, to takie podejście fragmentaryczne, pierwsze kampanie, pierwsze właśnie procesy zróbcie sobie na mniejszej grupie. Łatwiej jest tym zarządzić, łatwiej się czegoś też nauczyć. Grupa jest jednolita, więc możemy wychwycić pewne błędy, które my popełniliśmy, a też obserwować, które zjawiska są niezależne od nas. Jeżeli grupa jest różnorodna, to wtedy będziemy mieli duży problem, żeby to wszystko dobrze analizować. Kolejny element bardzo ważny przy pierwszym uruchomieniu, albo nawet przed pierwszym uruchomieniem, to jest element techniczny, który trzeba zadbać, czyli rozgrzewanie IP, czyli taki proces, który polega na tym, że nie wysyłamy od razu maila do 20 tysięcy osób z nowej domeny, bo filtry spamowe od razu nas klasyfikują jako spamerów, tylko robimy to powoli. I teraz to, jak powoli i technicznie, w jakiej kolejności, to już firmy wdrożeniowe się tym zajmują, znając dokumentację narzędzi. Ale pamiętajcie o tym, żeby o to zadbać, bo dosyć często zdarza się taka sytuacja, kiedy firma ma nowe narzędzie marketing automation i chcą tam z grubej rury uruchomić z pompą jakiś proces, wysyłają jakiś mailing masowy i nagle spam alerty, nagle domena zgłoszona przez ileś tam organizacji antyspamowych i tak dalej. Bardzo na to trzeba uważać. Już nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest kwestia też konfiguracji, tam publiczny adres IP, prywatny i tak dalej, ale ten element procesu, w procesie uruchomienia powinien występować. No i jeżeli te działania w obszarze testowym nam się dobrze rozwijają, to wtedy możemy już to skalować na dodatkowe kategorie, na wszystkie działania. Znowu zobaczcie, jeżeli sobie stworzycie szablony procesów, szablony oceny, szablony KPI, szablony zasobów nawet, to skalowanie będzie o wiele prostsze, ponieważ już wiecie, że pewne rzeczy działają, już wiecie, że nie trzeba tych rzeczy tworzyć od nowa, już znacie tą logikę, możecie, nie wiem, doszkolić ludzi z innych zespołów i macie tą wiedzę u siebie, a przede wszystkim wiecie, że te elementy, które skalujecie, rzeczywiście się sprawdziły. Kolejny bardzo ważny etap, on jest już takim etapem stałym, można powiedzieć, to jest ta faza oceny i optymalizacji, czyli na bieżąco monitorujemy, czy no to, co wdrożyliśmy, działa. Właśnie po to, żeby uniknąć tych pierwszych punktów, o których mówiłem na początku tego odcinka. No przede wszystkim, co oceniać? Na co patrzeć, żebyśmy byli przekonani, że to narzędzie działa? Można sobie powiedzieć, warto patrzeć na to, żeby się nie świeciły te kontrolki, o których mówiłem, tak, w pierwszej fazie, ale uprośćmy to trochę. Ja zwracam uwagę na takie podstawowe parametry działań marketingowych. Dla mnie bardzo ważnym parametrem działań w marketingu automation jest jakość leadów. Nawet nie ich ilość, tylko jakość, czyli konwersja z tego MQL-a na szansę sprzedaży w CRM-ie, wartość tej szansy sprzedażowej. Dlaczego? Bo czasem się okazuje, że działania masowe marketing automation powodują co prawda wygenerowanie dużej ilości leadów, nawet które się szybko kończą, ale one są tak niewielkiej wartości, że potem na przykład obsługa tych leadów jest dla nas problematyczna i ostatecznie ta wartość z klienta nie jest zadowalająca. Więc warto też to obserwować, że nam nie spada średnia wartość transakcji. Być może to nie jest w naszym interesie, a być może właśnie jest, ale warto to wiedzieć, warto to obserwować. Warto też w tym elemencie jakości leada sprawdzić chociażby czas zamknięcia, czy te leady, które dostarczamy do działu sprzedaży, one się zamykają szybciej czy wolniej średnio niż leady z innych źródeł. Jeżeli zamykamy się wolniej, to znaczy, że jest przestrzeń do wygrzewania leada. Być może za wcześnie je przekazujemy. Znowu może się okazać, że to jest pożądane, bo na przykład sprzedaż chce mieć trochę więcej wczesnych leadów, bo mają na przykład osoby, które kwalifikują te leady. Ale to już jest decyzja świadoma. Decydujemy, czy chcemy, żeby tak było, czy nie. Ale my powinniśmy to obserwować, czy tak się dzieje, czy tak się nie dzieje. Czy ten czas zamknięcia jest dłuższy, czy krótszy. Jeżeli on jest zbyt długi, to znaczy, że jest pole do optymalizacji. Drugi element bardzo ważny, jeśli chodzi o takie parametry klienckie, to są subskrypcje wszelkiego rodzaju. Czy narzędzia marketing automation budują nam bazy? Budowanie bazy, czy to bazy newsletterowej, czy bazy mailingowej, czy różnych innych subskrypcji, jest kluczowym takim długofalowym działaniem. Dlaczego? Ponieważ ta baza jest naszą własnością i im lepszą mamy bazę, i lepiej posegmentowaną, i lepiej się nią, że tak powiem, zajmujemy, tym mniej musimy wydawać na zewnętrzne działania marketingowe. Więcej też wiemy o kliencie. Wszystkie interakcje z tymi klientami są już odnotowane. System Marketing Automation będzie mógł rozpoznawać z imienia i nazwiska niejako działanie tych osób. Oczywiście są pewne ograniczenia związane z różnymi nowymi technologiami, które wchodzą, ale ciągle ta baza mailing, posiadanie własnej bazy mailingowej jest ewidentnie w naszym interesie, więc warto jest też weryfikować to, czy stosowanie narzędzia Marketing Automation przyczynia się do rozwijania, do budowania bazy i co ważne, czy ta baza jest zdrowa, czy te open rate'y są na odpowiednim poziomie, czy CTR, czyli te click-to-rate, czyli ilość osób, które klika, która reaguje na nasze działania, jest na odpowiednim poziomie. Jeżeli to zawsze zaczyna spadać, albo jeżeli ono od początku były słabe, te parametry, to znaczy, że prawdopodobnie coś jest nie w porządku, albo zbyt szeroko pozyskujemy te bazy, albo w nieodpowiednim miejscu umieszczamy treści, albo te treści nie są zbyt dobrej jakości, po prostu nie interesują. I trzeci element, który powinniśmy oceniać, to jest zakres wykorzystania narzędzia. Czy my wykorzystujemy to narzędzie w odpowiedniej skali, bo często okazuje się, że właśnie firmy kupują sobie Mercedesa, którym potem jeżdżą 20 na godzinę. Więc warto jest po prostu czasami pewne rzeczy policzyć. Ile procesów marketingowych myśmy w tym narzędziu uruchomili? To jest, wiem, że ktoś może uśmiechnąć, powiedz, no ale wymyślił, ale ja już nieraz widziałem taką sytuację, kiedy narzędzie jest i obsługuje na przykład 4 kampanie, 4 procesy marketingowe. Mimo że marketerzy zajęci robią wiele innych rzeczy, to robią je poza narzędziem Marketing Automation. Z jakiegoś tam powodu, różnych, bo im się nie opłaca, bo nie wiedzą jak to robić, bo mają jakieś tam ograniczenia. Więc jeżeli jest niewiele procesów marketingowych, które jest obsługiwane przez narzędzie Marketing Automation, to już jest dla nas sygnał, że coś złego się dzieje. Potem sprawdzamy poziom integracji. Z jakimi narzędziami i procesami to narzędzie jest zintegrowane. No podstawa to jest oczywiście CRM, ale ja bardzo zachęcam do integracji z narzędziami obsługi klienta. Chociażby na przykład dlatego, żeby nie wysyłać kampanii, czy działań takich już czysto perswazyjnych, produktowych do ludzi, którzy są w trakcie procesu reklamacyjnego, żeby ich nie denerwować. Bo wiemy, że komuś może, że tak powiem, przebrać się miarka i nas może rozsmarować potem w mediach społecznościowych. Sprawdźmy też rzecz trywialną, czy to jest jedyne narzędzie do komunikacji. Ja już wiem, że bardzo często zdarza się tak, że gdzieś tam na boku, na marginesie narzędzia Marketing Automation funkcjonuje sobie jakieś tam tanie narzędzie do e-mail marketingu, bo na przykład jest tańsze, bo jest bardziej elastyczne i tak dalej. To jest proszenie się o kłopoty, bo jeżeli my nie mamy tych danych w jednym miejscu, to nie zarządzamy zgodami i tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co się dzieje z tym naszym leadem, czyli narzędzie Marketing Automation nie daje nam prawdziwego obrazu zaangażowania, w związku z tym scoringi, wszelkiego rodzaju segmentacje, czy to wszystko, co ma doprowadzić do decyzji, to jest dobry moment na przekazanie leada do sprzedaży, nie będzie poprawne, bo te dane będą poza systemem, w związku z tym system nie będzie w stanie dobrze tego zinterpretować. Znaczy my nie będziemy w stanie tego zinterpretować. No właśnie i czy mamy takie procesy, które świadomie wyłączyliśmy z Marketing Automation? Jeżeli nie da się, obiektywnie się nie da, chociaż nie wiem, czy znalazłbym taki proces, no to jest to trudno. Natomiast jeżeli byśmy je wyłączyli, bo nie mieliśmy na to pomysłu, bo nam się wydawało, że to jest niepotrzebne, że to jest skomplikowane, to tu na tym etapie właśnie optymalizacji już bym się zastanowił, czy nie podejść do tego od początku, od nowa. Dlaczego? No bo znowu mamy niepełny obraz klienta. Jeżeli ten system Marketing Automation ma nie tylko powodować, że my wysyłamy różne zautomatyzowane informacje, ale też uczymy się tego klienta, to my musimy mieć w jednym miejscu zebrane wszystkie interakcje z tymi potencjalnymi klientami. Jeżeli są procesy, które nie są obsługiwane przez Marketing Automation, mówimy o procesach marketingowych oczywiście, to to narzędzie będzie miał błędne dane, a my będziemy wyciągali błędne wnioski. I to może się skończyć nieprzyjemnie. No i teraz pytanie, jak optymalizować? No bo już wiemy, na co zwracać uwagę i teraz oczywiście nie dam wam tutaj całego podręcznika optymalizacji, ale chcę wam takie 3 obszary zasygnalizować. Pierwszy to jest porównywanie procesów. Właśnie wielokrotne wykorzystanie tych szablonów procesowych w różnych działaniach daje nam możliwość porównania tego. Czyli na przykład, jeżeli mamy proces, który miał na celu przyciągnięcie klientów na, powiedzmy, na stronę, pobranie, skłonienie do pobrania e-booka i wykonanie follow-upu, który miałby się zakończyć na przykład, powiedzmy, rejestracją na newsletter. I takich procesów uruchomiliśmy kilka, korzystając z szablonów tych stworzonych na potrzeby, na etapie wdrożenia, to możemy je porównywać i zobaczyć, że na przykład w jednym segmencie to zadziałało fajnie, w innym źle. Być może w tym segmencie jeszcze ktoś coś tam dołożył, jakieś działanie, być może było jakieś wsparcie, nie wiem, płatną kampanią. Uczymy się tego, widzimy, co spowodowało, że jedna kampania, jeden proces działał lepiej, a drugi gorzej. Drugi obszar optymalizacji to jest właśnie to budowanie albo rozwijanie szablonów. Szablonów procesów, szablonów zasobów, szablonów całych projektów. Znowu, szablony procesów to są tak naprawdę zestawy zadań. Czyli znowu, stosując te szablony, widzimy na przykład, że właśnie często przez porównanie, że no fajnie byłoby dołożyć jeszcze jeden element, bo tam brakowało jakiegoś tam potwierdzenia albo brakowało na przykład, nie wiem, jakiegoś elementu remarketingu, który by się przydał. Zrobiliśmy test, za chwilę też o testach powiem, i okazało się faktycznie, że efektywność tego procesu nam rośnie, a narzędzie nam to pokaże, bo nam pokaże chociażby w ilości leadów, czy w jakości leadów, czy w konwersji, jak to zadziałało. I dzięki temu możemy rozwijać te szablony, czyli te szablony nie są po to, żeby je raz stworzyć i o nich zapominać, tylko właśnie, żeby je obserwować i pewne procesy, które nam fajnie zadziałały, potraktować jako szablon. Znowu właśnie chodzi o skalowanie, o wielokrotne wykorzystywanie, a nie o powtarzanie wszystkiego od nowa. No i właśnie to testowanie. Narzędzia Marketing Automation w zasadzie wszystkie mają wbudowane mechanizmy testowania, chociażby tego najprostszego, testów AB, tak? Czyli dwie wersje strony, dwie wersje wiadomości, ale oczywiście to może być testowanie całych kampanii, całych procesów, czyli możemy raz posłużyć się jednym procesem w tym samym celu, potem drugim procesem, który zakłada jakąś inną ścieżkę i zobaczyć, który lepiej zadziałał. I narzędzia Marketing Automation, te dobrze wdrożone, mogą nam nawet podzielić od razu bazę odbiorców na dwie części, na dwa segmenty i równolegle testować dwa podejścia. I dzięki temu uczymy się tego, które podejście w naszym biznesie lepiej działa. To daje przestrzeń na pewne eksperymentowanie, ale na takie eksperymentowanie odpowiedzialne. To znaczy dane, które pozyskujemy z tych eksperymentów, są potem naprawdę bardzo cenne. I ja też powiem wam tak między wierszami, widzę jak szybko dojrzewają marketerzy, którzy umieją testować, umieją czytać dane. To są ludzie, którzy mają dane z pierwszego źródła. I oni nie muszą czytać książek. Oczywiście nie chodzi o to, żeby ich nie czytać. Chodzi tylko o to, że nikt nie da wam tak dobrych danych, jak właśnie klienci. Narzędzie Marketing Automation dobrze wdrożone pozwala na obserwację działań klientów, testowanie, wybieranie taktyki, która najlepiej działa i ciągłą optymalizację, więc nasza skuteczność jeszcze bardziej rośnie, a rośnie też nasza wiedza, nasza dojrzałość marketingowa. No i pamiętajcie, że jest jeszcze ostatnia faza, właśnie ta faza już skalowania, rozwoju, tak? Czyli już wiemy, że mamy w miarę zoptymalizowane procesy, to wszystko w miarę dobrze działa, cały czas monitorujemy, cały czas poprawiamy i jest przestrzeń do rozwinięcia, czyli albo na przykład wykorzystujemy jakieś nowe narzędzie, które ma większe możliwości, albo to, które istnieje, wprowadzamy do nowych kanałów. Na przykład uruchamiamy kanały, nie wiem, SMS-owe, integrujemy to z płatnymi działaniami socialowymi. Bardzo często, może nie bardzo często, ale coraz częściej już widzę, że firmy, które tak świadomie wykorzystują marketing automation, zaczynają współpracować z zewnętrznymi partnerami, czyli na przykład robią na ich rzecz pewne kampanie, ponieważ wiedzą, że jeżeli to jest partner, który wykorzystuje, powiedzmy, naszą technologię, to jego sukces oznacza nasz sukces. Ale ponieważ te firmy często nie mają działów marketingu albo mają bardzo ograniczone, to my, mając te kompetencje, przygotowujemy kampanię niejako w ich imieniu, wysyłamy odpowiednio skonfigurowane, te leady wtedy już nie trafiają bezpośrednio do nas, tylko do naszych partnerów, a my mamy jakiś tam monitoring, który to sprawdza i widzimy, czy te działania mają sens. Kolejna faza rozwoju to może być coraz bardziej precyzyjna personalizacja i segmentacja. Zazwyczaj na początku te segmenty są bardzo proste, to znaczy to są zazwyczaj segmenty związane, nie wiem, z branżami, być może z wielkością firmy. No i potem w ramach prowadzenia działań pojawiają się segmenty, na przykład wszyscy, którzy byli na naszej dorocznej konferencji, albo wszyscy, którzy kupili od nas produkt rok temu, albo wszyscy, którzy są w procesie reklamacyjnym. Im więcej tych działań prowadzimy, im więcej tej spersonalizowanej komunikacji wypuszczamy i im więcej z tych interakcji, możemy te segmenty tworzyć coraz bardziej, coraz mniejsze i coraz bardziej precyzyjne. Czyli na przykład możemy sobie stworzyć segment wszyscy, którzy byli na naszej dorocznej konferencji, ale brali udział w sesji 1 i 2 i wzięli też udział w, nie wiem, warsztacie o jakimś tam. I wtedy my możemy w kolejnej komunikacji, czy w kolejnej kampanii odnieść się tylko do tego segmentu. Znowu, to wymaga już dużej sprawności, no bo jeżeli byśmy sobie stworzyli zbyt dużo segmentów na początku wdrożenia, to po prostu byśmy się w tym pogubili. Ale jeżeli już mamy szablony, które działają, wiemy jak je optymalizować, wiemy jak je skalować, wykorzystywać wielokrotnie, to wtedy jest właśnie przestrzeń na to, żebyśmy do coraz bardziej, do coraz mniejszych, ale lepiej zdefiniowanych grup odbiorców stosowali nasze, wysyłali nasze komunikaty. Oczywiście mamy też już bazę treści, która może być wielokrotnie wykorzystywana właśnie w różnych segmentach i dzięki temu ta nasza efektywność jeszcze bardziej będzie rosła. I kolejny element rozwoju to są kolejne integracje, które możemy wykonać. Na przykład teraz coraz częściej w dużych firmach integruje się narzędzia marketing automation z takimi systemami, które być może z marketingiem nie mają wiele wspólnego, ale okazuje się, że jednak mają. Na przykład z systemem ERP, z systemem obsługi klienta, z infolinią, z systemami content management, czy z systemami wewnętrznej komunikacji, przed komunikatorami, z Teamsem powiedzmy. Wpada nowy lead i od razu na Teamsie jest jakaś tam informacja, baza wiedzy jest zaktualizowana i tak dalej, i tak dalej. Znowu, to nie jest działanie, które można i w zasadzie powinno się wykonywać na początku, chyba że taki jest cel, że to ma być takie kompleksowe wdrożenie, potężne. Ja bym to raczej przeniósł na ten etap, powiedzmy rok po wdrożeniu, kiedy już mamy sprawność komunikacyjną, kiedy podstawowe procesy działają, jest udowodnione, że są skuteczne, są zoptymalizowane, potrafimy je skalować i wtedy wprowadzamy nowe narzędzia. Dlaczego? Bo te narzędzia wprowadzą nowe dane do systemu. Tak? Czyli może się okazać na przykład, że system ERP nam zaraportuje, że mamy klienta, który ma zatory płatnicze. W związku z tym my w kampanii naszej możemy go wyciąć, żeby niepotrzebnie generować leada, który być może zamknie się sprzedażą, tylko że klient nie zapłaci. Nie chcemy tego, prawda? Tak samo z obsługą klienta. Możemy przekazywać obsłudze klienta informacje o aktywnościach marketingowych albo wręcz właśnie tworzyć kampanie, które są związane z tym, że na przykład klient zgłasza jakieś problemy, a wiemy, że te problemy wynikają z braku wiedzy. I możemy wtedy ten brak wiedzy też uzupełniać działaniami marketing automation. Widzicie, tych pomysłów jest bardzo dużo, ale trzeba pamiętać o tym, że te narzędzia będą nam wprowadzały nowe dane, nowe segmenty, więc musimy być naprawdę sprawnym zespołem marketingowym, żeby wyciągnąć z tego wartość i nie pogubić się w tym. Więc to na spokojnie w drugiej fazie. Integracje mogą być z narzędziami do wydarzeń, webinarów, ankiet i właśnie tych kampanii partnerskich, które ja jestem dużym orędownikiem, ponieważ wywodzę się z takiego świata, gdzie widziałem, jak fajnie może działać taka dobrze zaprojektowana kampania, która jest przygotowana po to, żeby właśnie partnerzy ją wykorzystali. Czy kampania, czy cały długotrwały proces marketingowy. Właśnie firmy partnerskie, często mniejsze, nie mają swoich zasobów, żeby to tak dobrze przygotować, a dostawca, dystrybutor te zasoby ma narzędzi, które może wykorzystać do dystrybucji, do stworzenia tych wszystkich treści i dzięki temu wyskalować swoje dotarcie do rynku, właśnie przygotowując te kampanie partnerskie. No i w ten sposób, moi drodzy, dotarliśmy do końca. Nie zmieściłem się w czasie, chyba nie będę montował tego odcinka. Tak to zostawimy prawie 50 minut. Moi drodzy, mam nadzieję, że to było dla Was przydatne. W telegraficznym skrócie to wszystko potraktowałem, ale obiecuję, że będę rozwijał ten temat, jak dobrze wdrożyć narzędzie marketing automation, żeby ono faktycznie przynosiło korzyść, niezależnie od tego, czy pracujecie w dużej, międzynarodowej, czy w mniejszej, być może lokalnej firmie. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne, a jeżeli macie pomysły na inne odcinki podcastu, to jak zawsze można do mnie napisać lukasz.kosuniak@biznesmarketer.pl. Oczywiście link też jest zawsze w opisie tego podcastu. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było ok, to daj nam gwiazdkę albo opinię w aplikacji podcastowej, albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.